W naszej dzisiejszej audycji Bezpieczne gospodarstwo, bezpieczny gospodarz poszukujemy odpowiedzi na pytanie ekologiczne i bezpieczne gospodarstwo, czy to w ogóle jest możliwe. Zapraszam na drugą część rozmowy z Violettą Olejarczyk z Fundacji AgroPermaLab. Mówią Państwo wiele o odtwarzaniu lokalnych systemów żywności. Na czym to przedsięwzięcie polega?
Tak, to jest nasze ulubione słowo, lokalne pożywienie. Tutaj, no cóż, odwołać się do przeszłości, jeśli ktoś z Państwa pamięta, jak to było znać wszystkich producentów tego, co ląduje na naszym stole. W nie tak odległych czasach było to normą. Dla wielu osób było to czymś naturalnym, niewymagającym wysiłku, że znało się rolniczki, rolników, osoby na ryneczku, które wytwarzały. Więc taki system żywnościowy, gdy skupiamy się na sezonowym i lokalnym pożywieniu, to jest tak zwany krótki łańcuch dostaw, że mamy bezpośrednią relację. I to nie znaczy tylko, że mamy chodzić po tych wszystkich rolniczkach, rolnikach, gospodarstwach, ale może jakiś sklepik, który ma tylko lokalne produkty, czy jakieś targowisko, gdzie kilka razy w tygodniu właśnie możemy zakupić bezpośrednio, czy kooperatywa spożywcza, czy też grupa rolnictwa wspieranego przez społeczność. Jakikolwiek sposób zaopatrywania się w coś, co zapewnia nam dostęp do właśnie tej lokalnej, sezonowej żywności. W naszych czasach, dlatego też Fundacja AgroPermaLab ma nadal dużo pracy, mamy utrudniony dostęp do takiego pożywienia, bo spojrzywszy na dostępność sklepów czy supermarketów, rzadko mamy tam styczność właśnie z agroekologicznymi produktami lokalnymi i sezonowymi. Często są to produkty anonimowe, z odległych miejsc, niewytwarzane proekologicznymi metodami, a często nawet z odległych kontynentów. Ja podam Państwu przykład. Ja mieszkam na wsi i niedaleko mnie jest takie zagłębie sadownicze i jeden z sadowników, wytwarzając jabłka, one płyną do Indii. Jego jabłka płyną do Indii, natomiast lokalnie, kiedy pójdę do sklepu czy supermarketu, znajduję jabłka na przykład z Nowej Zelandii. To jest globalizacja, to jest system kapitalistyczny, oparty na zyskach i rządzony przez wielkie korporacje, które nie kierują się jak zawsze logiką, jak to widzimy. Natomiast bardzo ważne jest, byśmy mieli wybór i dostęp do fajnych, lokalnych produktów.
Gdzie Państwo szukają takiego mostu dialogu? Z kim Państwo współpracujecie, aby albo poprawić tę sytuację, zwiększyć świadomość, o której Pani mówiła, ale też udoskonalać cały czas tę swoją wiedzę?
Współpracujemy z wieloma organizacjami w Polsce i za granicą. W Polsce cudowną organizacją jest Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie, gdzie często prowadzimy różne edukacyjne wydarzenia, czy też sieciujące. Tam też poznajemy gwiazdy agroekologii. Współpracujemy również z Koalicją Żywa Ziemia, z włoską organizacją Scola Campesina i z wieloma innymi. Natomiast wychodzimy z założenia, że każda osoba ma jakieś zasoby i często spotykamy się ze zwykłymi ludźmi, żeby wiedzieć, co się dzieje. Czy to są rolniczki, rolnicy, konsumentki, konsumenci, mieszkańcy miast i wsi, gdyż zajmujemy się zarówno rolnictwem wiejskim, jak i rolnictwem miejskim, więc takie głosy i doświadczenia, czy osób z doświadczeniem aktywistycznym, czy zwykłych zjadaczy chleba są na równi ważne, bo to są nasze doświadczenia i na ich bazie szukamy różnych rozwiązań wspólnie, gdyż same osoby z Fundacji AgroPermaLab możemy niewiele, dlatego głównie skupiamy się na tworzeniu relacji, wspólnot, ludzi, z którymi możemy współpracować i być częścią tego długotrwałego maratonu.
To ciekawe, co Pani powiedziała, na czym polega rolnictwo miejskie?
Przybiera coraz większą wagę. Mamy przykłady wielu ogrodów miejskich, coraz więcej przestrzeni w miastach przeznacza się na uprawę pożywienia. Są ule, pasieki. Rzeczywiście to sprzyja suwerenności żywnościowej, bezpieczeństwu w ogóle, by osoby z miasta miały dostęp do pożywienia, ale też myślę, że na równi obok tego bezpieczeństwa będzie to, by miały kontakt. Oczywiście mamy ogródki działkowe, ale wiele osób ma potrzebę działania w jakiejś wspólnocie, w jakiejś organizacji, by razem dbać o przestrzeń, razem wytwarzać pożywienie. Też wiele badań też pokazuje, że w odpowiedniej odległości od głównych dróg, przy odpowiednich technikach można mieć w centrum miast zdrowe, świeże pożywienie, a któż nas nie marzy o tym, by zerwać pietruszkę i za 5 minut tą pietruszkę zjeść, czy jakieś inne warzywo. Jest to świetnym doświadczeniem, dającym satysfakcję, a relacje i wspólna praca, no to jest to coś bezcennego. Więc to rolnictwo miejskie, agroekologia miejska, patrząc na rozkład ludzi, że teraz większość osób mieszka w mieście, nie mając dostępu do wsi, jak to drzewie bywało, do wujków, do babci i dziadków na wsi. I kontakt właśnie z ziemią, ręce w ziemi, daje tak ogromną satysfakcję, że coraz więcej osób tego potrzebuje i bardzo cieszy ta zmiana, że coraz więcej miast idzie w tym kierunku.
Czy wszędzie da się zadbać o to środowisko naturalne? Tutaj już Pani wspomniała, że są pewne wytyczne, których należy przestrzegać chociażby w mieście. Natomiast jakimi zasadami należy się kierować, chcąc mówić o tym dbaniu o środowisko naturalne w rolnictwie?
Przede wszystkim nie szkodzić. Pomyśleć kilka razy, zanim jakakolwiek interwencja nastąpi. Gdyż przyroda, jak wiemy, bez nas sobie poradzi. I każdy, kto miał choćby skrawek, poletka, widzi, jak szybko przyroda zajmuje tą przestrzeń. Więc zdecydowanie rozsądek, przemyślenie, nieszkodzenie i wiedza, zdobywanie wiedzy, nie ma czegoś takiego, że ktoś się czegoś nauczył i to już koniec. To tak jak lekarki, lekarze ciągle muszą się dokształcać, tak też w tej dziedzinie ciągle się musimy dokształcać, choćby ze względu na nowe odkrycia naukowe, jak też postępujące zmiany klimatu. Więc tak, myślę, że zawsze i wszędzie możemy mieć jakieś zachowania proekologiczne. Może nie wychodzić zbyt ambitnie, że jeśli teraz ktoś stosuje bardzo przemysłowe techniki, nie ma co płakać nad tym, tylko powoli je zmieniać i powoli obserwować te zmiany, które zachodzą, jak na przykład wraca życie do gleby, jak wracają dżdżownice. Uczyć się o chwastach, co oznaczają dzikie rośliny nieuprawne. One coś nam mówią, co jest w ziemi, czego ona potrzebuje. Jestem wielką fanką dialogu i obserwacji ziemi i na podstawie wielu informacji, które mamy, można wprowadzać wiele fajnych rozwiązań, które nie są trudne, nie są drogie, a dadzą nam satysfakcję i na pewno dadzą nam pewność, że przyszłe pokolenia nadal będą mogły funkcjonować na tej pięknej planecie i będą miały co jeść i będą mogły podziwiać tą piękną przyrodę i cieszyć się tymi smakami, którymi my możemy.
Wspomniała Pani, że mieszka Pani na wsi i na pewno uprawia Pani ziemię. Co można u Pani w ogródku znaleźć?
U mnie w ogródku będzie bogactwo, zbieram nasiona starych odmian, gdyż to jest rzeczywiście w praktyce wychodzi, one są bardzo odporne na zmiany klimatyczne, z którymi się w rolnictwie mierzymy. Mam dużo różnych ziół, teraz właśnie będę zbierać po naszej rozmowie czomber, mam dużo jadalnych kwiatów typu kosmos, onentek, aksamitka, nagietek, ogórecznik. Pomidory już powoli sezon się kończy, na szczęście w jakiś cudowny sposób i dzięki moim staraniom udało się uniknąć zarazy ziemniczanej. Dużo różnych warzyw, dużo różnorodności, która cieszy oko, żołądek i ziemię.
I tym pięknym akcentem zakończmy naszą rozmowę. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
Na dziś to już wszystko. Kolejna audycja już za tydzień, a w niej sprawdzimy, jak bezpiecznie w gospodarstwach rolnych przechowywać paliwa i jaki wpływ na nasz organizm mają pestycydy.